Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Siostry i bracia, w poprzedniej odsłonie naszego cyklu zakończyliśmy przyglądanie się testamentowi 12 patriarchów powiązanemu z błogosławieństwem, które na łożu śmierci daje patriarcha Jakub, Izrael, swoim synom, na osobie Judy, który usłyszy od swojego ojca: Ciebie sławić będą bracia twoi, twoje ręce pomszczą twoich wrogów. Wszyscy synowie twego ojca przybliżą się, aby oddawać ci pokłon. Porównam cię, Judo, do młodego lwa. Od sądu Tamar, mój synu, jesteś uniewinniony. Nie będzie narodu i królestwa, które przeciwstawi się tobie. Będziesz spoczywał i mieszkał w środku bitwy, jak lew i lwica. Nie ustaną powstawać królowie spośród tych z domu Judy, ani pisarze uczący prawa od synów jego synów, aż do czasu przyjścia króla Mesjasza, do którego należy panowanie i któremu będą podlegać wszystkie królestwa. Jak piękny jest król, Mesjasz, który powstanie spośród tych z domu Judy. Jak piękne są oczy króla Mesjasza. Ponieważ doskonale znamy historię Judy, trudno się spodziewać w Midraszu o testamencie 12 patriarchów innej przestrogi, którą miałby dać Juda swoim potomkom, jak właśnie ostrzeżenia przed chciwością i rozwiązłością. W 23 punkcie tego testamentu Judy przeczytamy: Wielki jest mój smutek dzieci z powodu rozwiązłości, magii i bałwochwalstwa. Kiedy jednak nawrócicie się do Pana w czystości serca, skruszeni i postępujący według wszystkich przykazań Boga, wówczas Pan spojrzy na was w miłosierdziu i w miłości, wybawiając was z niewoli wrogów waszych. Zachowujcie zatem, dzieci moje, w całości prawo Pana, ponieważ jest ono nadzieją dla wszystkich postępujących jego drogą. Zdaje się, że słyszymy testament człowieka, który nie tylko wiele przeżył, nie tylko sporo nagrzeszył, ale jest tym, który zmierzył się ze swoją słabością i ostatecznie ją zwyciężył. Nie dzięki sobie, ale dzięki łasce Boga, dzięki temu poznaniu, które wypływa z prawa, to znaczy z Bożej dobroci, która pozwala człowiekowi rozpoznać drogi Pana. Ten sposób pojmowania oczywiście nie dziwi, biorąc pod uwagę czas powstania apokryfu. Przyjmuje się dziś po wielu, wielu badaniach, że testamenty 12 patriarchów to dzieło Żyda, który działał w diasporze i pisał prawdopodobnie po grecku w okolicach II wieku przed Chrystusem. A jakieś 200 lat później pewien chrześcijanin związany ze szkołą świętego Jana Apostoła wprowadził w ten tekst kilkanaście interpolacji, które bardzo łatwo jest dziś oddzielić od właściwego, pierwotnego słowa. Ten czas trzeciego, drugiego wieku przed Chrystusem, szczególnie w diasporze, jest przeniknięty głębokim, potężnym wołaniem o wierność wobec prawa, o powrót do tego, co powiedział Bóg, czego pragnie Bóg od swojego ludu. A że słowo Boga jest bardzo konkretne i jego prawo jest niezwykle przejrzyste, stąd w apokryfie rozpoczyna się testament Issachara dotyczący wezwania czy pochwały prostoty. W tekście Targumu Neofiti błogosławieństwo dotyczące Issachara w 49 rozdziale w 14 wersecie brzmi: Issachar, plemię mocne leżące między dwoma obszarami, zobaczył od początku, że jego powierzchnia była dobra i że ziemia Izraela dawała obfite owoce i skłonił swoje ramiona do studiowania prawa. Natomiast w apokryfie przeczytamy w pierwszym punkcie testamentu Issachara: Urodziłem się jako piąty syn Jakubowi, jako zapłata za mandragory. Z powodu owej zapłaty otrzymałem moje imię. Kiedy dorosłem, postępowałem w prawości serca. Stałem się rolnikiem pośród ojców moich i braci, dostarczając płody pól w stosownym czasie. Ojciec błogosławił mi, widząc, że postępuję w prostocie. W moich czynach nie byłem podstępny, ani złośliwy, ani zawistny wobec bliźniego. Nikogo nie wyśmiewałem. Nie mówiłem źle o postępowaniu, zachowując szczerość spojrzenia. Cokolwiek wypracowałem, każdorazowy zbiór i wszystko, co pierworodne, Ofiarowałem przez kapłana najpierw panu, potem ojcu. Potem korzystałem ja sam, a pan podwajał dobra w moich rękach. Teraz więc posłuchajcie mnie. Postępujcie w prostocie serca, ponieważ wiem dobrze, że całe w niej upodobanie pana. Człowiek szczery nie pożąda złota, nie oszukuje bliźniego, nie zabiega o wyszukane pokarmy, nie pragnie kosztownych strojów, nie planuje żyć długo, ale przyjmuje wolę Boga i duchy fałszu nie mają nad nim żadnej mocy. Zawiść nie wejdzie w jego myśli, złość nie osłabi jego duszy. Postępuje w prawości życia, na wszystko patrzy w prostocie, nie ulegając złu pochodzącemu z błędów świata, aby przypadkiem żadnego spośród Bożych przykazań w fałszywym świetle nie zobaczyć. Zachowujcie zatem, dzieci moje, prawo Boże, dążcie do prostoty i postępujcie w uczciwości, nie zafałszowując przykazań Pana ani czynów bliźniego, ale miłujcie Pana i bliźniego, okazując miłosierdzie ubogiemu i słabemu. Wiemy dobrze, siostry i bracia, że dzisiejsze spojrzenie na przykazania i słabość naszej ludzkiej natury często poddaje w wątpliwość konkret słowa, konkret prawa. Przede wszystkim to pragnienie zbawienia, jakie jest wyrażone w pierwszym przymierzu przez 10 słów, dekalog. Jesteśmy dziećmi swoich czasów. Jesteśmy ludźmi, którzy potrafią niedowierzać. Dlatego tym bardziej cieszy mnie właśnie ten testament Isachara jako człowieka prostego, prostolinijnego. Człowieka, który zachęca nas do wyboru bardzo konkretnej ścieżki prawdy, drogi, która jest prawdziwa. Ta szczerość serca, o którą potem będzie wołał tak mocno Chrystus, szczerość i odwaga złożenia wszystkiego w prostocie, w dłoniach Boga, co będzie wiązało się z konkretnym błogosławieństwem spoglądania w Jego oblicze. Błogosławieni czystego serca, oni będą oglądać Boga. To wezwanie Chrystusa brzmi dziś jeszcze mocniej, szczególnie w kontekście wydarzeń w całej geopolityce, w której się znajdujemy i musimy się też odnaleźć. Stąd moja niezwykła wdzięczność za tę szansę, którą dajecie mi również, siostry i bracia, właśnie przez to, że możemy wspólnie spotykać się w naszej audycji, przy studiowaniu historii ludzi Boga, przy odkrywaniu tego, co może nie zostało podane w sposób wyrazisty w Piśmie Świętym, bo nie było takiej potrzeby, ale zostało rozwinięte przez tradycję naszych starszych braci w wierze i jednocześnie nasycone w apokryfach duchem chrześcijańskim. Zatem pójdźmy dalej. Zabulon. Tylko jeden werset, 13 werset 49 rozdziału Księgi Rodzaju mówi o Zabulonie, że ów mieszkać będzie na wybrzeżu Wielkiego Morza i będzie on władał portami statków, a jego powierzchnia będzie sięgała aż do Sydonu. Tyle Księga Rodzaju. Ale mamy przepiękny testament apokryficzny o współczuciu i miłosierdziu. W pierwszym punkcie owego tekstu Zabulon dzieli się ze swoimi potomkami następującym twierdzeniem: nie pamiętam, dzieci moje, abym zgrzeszył w moim życiu z wyjątkiem grzechów myśli i nie przypominam sobie, abym dopuścił się występku z wyjątkiem zła, które uczyniłem Józefowi, ponieważ przyrzekłem braciom moim nie wyjawić ojcu memu tego, co się wydarzyło. W kolejnych punktach przeczytamy szeroki opis zdrady Józefa. Spory wewnętrzne między braćmi. Pojawia się Symeon i Gad, którzy chcą zabić Józefa. Ruben się na to nie zgadza. Mamy też wzmiankę o zapłacie, o pieniądzach, za które zakupione zostały sandały. Pojawia się też ciekawe wytłumaczenie nabycia obuwia. Według testamentu Zabulona Symeon, Gad i inni bracia mówili: nie przeznaczymy tych pieniędzy na żywność, ponieważ są zapłatą za krew naszego brata, ale zadepczemy je, dając w ten sposób odpowiedź na jego słowa, że królować będzie nad nami. Zobaczymy, co pozostanie z jego snów. Apokryf przypomina również inne dzieło, Księgę Praw Henocha, w którym napisano, że każdemu, kto nie chce wzbudzić bratu swemu potomstwa, chodzi oczywiście o prawo lewiratu, należy zdjąć sandały i splunąć mu w twarz. Ponieważ bracia Józefa nie chcieli pozostawić przy życiu swego brata, dlatego Pan rozwiązał ich sandały, te pochodzące z zapłaty za Józefa. Kiedy bowiem przybyli do Egiptu, sandały ich zostały rozwiązane przez sługi Józefa u wejścia do bramy. I w taki właśnie sposób oddali pokłon Józefowi, jak faraonowi. I nie tylko oddali pokłon, ale nawet opluci zostali, padając przed nim na twarz. I upokorzeni zostali wobec Egipcjan. Egipcjanie bowiem dowiedzieli się później o całym złu, jakie wyrządziliśmy Józefowi. Ktoś mógłby przypomnieć stare powiedzenie: Pan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy. Ale nie chodziło tutaj bynajmniej o upokorzenie braci Józefa, o jego wywyższanie się. Przeciwnie, wiemy dobrze z przekazu biblijnego, że Józef przez cały czas, spotykając się ze swoimi braćmi, szukał możliwości pojednania, nie będąc oczywiście naiwnym, sprawdzając, czy serca jego braci zmieniły się od tego momentu, gdy z nienawiści sprzedali go Izmaelitom. Wróćmy jednak do testamentu Zabulona. W 5 punkcie przeczytamy następujące zdania. Dzieci moje, zobowiązuję was, abyście zachowywali przykazania Pana i okazywali miłosierdzie bliźniemu i dla wszystkich mieli współczucie. Miejcie miłosierdzie w sercu swoim, bracia, albowiem jak ktoś czyni bliźniemu swemu, tak Pan uczyni i jemu. Kto bowiem dzieli się z bliźnim, jeszcze więcej otrzymuje od Pana. Wy zatem, dzieci moje, bądźcie współczujący każdemu człowiekowi i miłosierni, aby i Pan, okazując wam współczucie, zmiłował się nad wami. W dniach ostatecznych Pan ześle swe zmiłowanie na ziemię i jeśli znajdzie serce miłosierne, zamieszka w nim. Jak bowiem ktoś okazuje miłosierdzie wobec bliźniego, tak i Bóg wobec niego samego. I pojawia się bardzo osobisty wątek, apokryficzny. Kiedy przybyliśmy do Egiptu, Józef nie pamiętał nam wyrządzonego zła. Zobaczywszy zaś mnie, okazał miłosierdzie. Na niego zapatrujcie się i wy. Nie pamiętajcie zła, dzieci moje. Miłujcie się nawzajem i nie zamierzajcie zła przeciw bratu swemu. To bowiem rozrywa jedność, rozdziera każdą więź pokrewieństwa i wprowadza zamęt do duszy. Ten, kto pamięta na wyrządzone zło, nie ma miłosiernego serca. Nie potrzeba chyba komentarza do tego tekstu, do konkretnego wezwania, które zostawia nam także Jezus Chrystus, które pojawiało się wielokrotnie w Ewangelii i zostało zapisane przez wszystkich ewangelistów. Wezwanie do miłosierdzia, prośba o serce, które potrafi przebaczać, które odpowiada zaufaniem na to wezwanie z ostatniej wieczerzy: miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Ale czeka na nas testament kolejnego patriarchy. Tym razem chodzi o Dana. W 16 wersecie 49 rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy: z tych, którzy pochodzą z domu Dana, powstanie odkupienie i sędzia. W tekście hebrajskim znajdziemy słowa: Dan będzie sądził swój lud jako jedno z pokoleń Izraela. Wszystkie plemiona synów Izraela razem będą mu posłuszne. I dalej w przekładzie Biblii pierwszego Kościoła znajdziemy słowa: niech Dan będzie wężem na drodze, czyhającym na ścieżce, kąsającym pęcinę konia, także jeździec spada na wznak. Oczekuje od Pana wybawienia. Targum Neofiti rozszerzy zarówno ten 17 i 18 werset i powie: to będzie odkupiciel, który powstanie z domu Dana. On będzie silny, wywyższony ponad wszystkie narody. Będzie on podobny do węża, który leży na ziemi, i do jadowitej żmii, która leży w oczekiwaniu na skrzyżowaniu dróg. Kąsi ona konie w pęciny, a nieustraszony jeździec obraca się dokoła i upada na tył. To Samson, syn Manoacha, który wzbudza strach wśród swoich wrogów i lęk w tych, którzy go nienawidzą. On wyrusza na wojnę przeciw tym, którzy go nienawidzą, i zabija królów wraz z książętami. Nasz ojciec Jakub rzekł: moja dusza nie oczekuje wybawienia Gideona, syna Joasza, gdyż jest to wybawienie godziny. I moja dusza nie oczekuje wybawienia Samsona, syna Manoacha, gdyż jest to wybawienie ulotne. Lecz moja dusza oczekuje wybawienia, które Ty obiecałeś uczynić dla Twojego domu Izraela. W Tobie i Twoim wybawieniu pokładam nadzieję, o Panie. Wydaje się, że te dwa wersety, zarówno w tekście hebrajskim, jak i według Targumu, nie są bezpośrednio związane z błogosławieństwem czy obietnicą daną Danowi, synowi Jakuba, ale odnoszą się do wybawienia, którego oczekuje cały Izrael ze strony Boga. Bo i historia Gedeona, i wydarzenia związane z Samsonem, o których czytamy w Księdze Sędziów i do których pewnie jeszcze nawiążemy w naszych audycjach, to tylko chwilowe wybawienie. A doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, siostry i bracia, że przecież jest w nas tęsknota, jest w nas pragnienie wolności na wieczność. Dlatego właśnie testament Dana koncentruje się na gniewie i na kłamstwie. W pierwszym punkcie tego testamentu czytamy słowa patriarchy Dana. Doświadczyłem w swym sercu i w całym mym życiu, że miła Bogu i drogocenna jest prawda połączona ze szlachetnym postępowaniem i że niedobre jest kłamstwo i gniew, ponieważ uczą człowieka wszelkiego zła. Wyznaję wam dzisiaj, że z serca cieszyłem się z powodu śmierci Józefa, męża prawdomównego i szlachetnego. Cieszyłem się ze sprzedania Józefa, ponieważ ojciec miłował go bardziej niż nas. A teraz mówię wam zupełnie otwarcie, jeśli nie ustrzeżecie się ducha kłamstwa i gniewu, jeśli nie umiłujecie prawdy i wielkoduszności, zginiecie. Gniew zaślepia i nikt zagniewany nie widzi prawdziwej twarzy bliźniego. Duch gniewu usidla go siecią fałszu, zaślepia oczy, kłamstwem zaciemnia umysł. Czym zaciemnia oczy? Przez nienawiść serca, dając człowiekowi osobliwą zdolność nienawidzenia brata. Niegodziwością jest gniew, dzieci moje, i dla duszy staje się duszą. Pojmujecie zatem, że bezrozumna jest moc gniewu. Najpierw rani słowem, następnie wzmacnia działania pobudzonego i przykrymi doznaniami osłabia umysł. W ten sposób popycha człowieka do wielkiej złości. Strzeżcie więc, dzieci moje, przykazań Pana i zachowujcie Jego prawo. Unikajcie złości i miejcie w nienawiści kłamstwo. Miłujcie Pana w całym swoim życiu i siebie nawzajem prawdziwym sercem. Zbliżcie się do Boga. W wielu kolejnych zdaniach przeczytamy przestrogę i pouczenie, by mieć się na baczności wobec szatana, wobec jego duchów, szczególnie wobec gniewu i fałszu. Pojawiają się też smutne wnioski, że wielu spośród narodu wybranego pójdzie właśnie tą drogą i przez to doświadczy zrujnowania życia. Oczywiście z ostatnich zdań testamentu tchnie już nadzieja, bo przecież Bóg jest wierny, wielkoduszny, łagodny, pokorny. Cokolwiek się nie wydarzy, jakkolwiek człowiek nie pobłądzi, zawsze może wrócić. Doświadczamy tego, siostry i bracia, bardzo mocno, bardzo realnie, choćby w sakramencie pokuty i pojednania. Kiedy objawia się w nas pełnia Bożej miłości i Bożego miłosierdzia, która pozwala pozostawić grzech, przyjąć łaskę, zmienić sposób myślenia, zmienić życie i być naprawdę podobnym do Boga. I z tą nadzieją, siostry i bracia, chcę was dziś zostawić, ponieważ jeszcze przed nami testamenty pięciu synów Jakuba. I o nich powiemy sobie w następnym spotkaniu.